Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. W studiu razem ze mną jest Paweł Grad. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Ponieważ ciągle mamy czas letni, wakacyjny, to będziemy rozmawiali o takiej rzeczy, która też się z wakacjami ich innym trybem łączy, mianowicie z pamięcią, zapamiętywaniem, zapominaniem. Jest trochę tak, że ta przerwa wakacyjna, która się zdarza ludziom w życiu, jest też takim czasem próby ich pamięci. Wszystko się zmienia, rytm życia trochę w czasie wakacji, w czasie urlopu, prawda? Gdzieś tam trzeba inaczej sobie różne rzeczy ustawić, potem po powrocie do domu trzeba wrócić do różnych zajęć. Samo lato pewnego rodzaju taki inny bieg rzeczy, spowolnienie powoduje, że też człowiek wypada z różnych zwykłych rytmów. To może dobra okazja, żeby mówić także o pamięci w tym wymiarze długim. Pamięci, która jest ważna nie z dnia na dzień, ale która jest także ważna jako pewna nić, tak, organizująca jakieś zajęcia, zadania, zobowiązania, nie tylko osobiście, ale co w naszym imieniu powiedziano kiedyś, zderzenie się z tym, skonfrontowanie i podjęcie jako swoje czy nie swoje, to wszystko są wątki naszej dzisiejszej rozmowy. Pamięć, niepamięć, przypominanie sobie. Zacznijmy od starożytnych, zdając sobie sprawę, że wśród wielkich mistrzów starożytności mamy dwie wyraźnie różne perspektywy mówienia o pamięci. Ta, która zrobiła karierę i która potem właściwie wypełniła to zainteresowanie pamięcią i jej praktyczne kultywowanie, no to jest droga arystotelesowska. Droga Arystotelesa, taka bardziej związana z pytaniami o naturę pamięci, o jej działanie. O tym będziemy mówili za chwilę. Natomiast ta, która wydaje się i pewnie jest jakoś o wiele bardziej fundamentalna, tak? Wydaje się, jest związana z pytaniem w ogóle o jakiś punkt wyjścia człowieka, o to, kim on jest, jaką rolę w ogóle odgrywa. To była perspektywa platońska, perspektywa Platona, gdzie pamięć, pojęcie pamięci odgrywa potężną rolę i cała szkoła platońska zawsze będzie w związku z tym bardzo zainteresowana tym, co moglibyśmy nazwać pamięcią ontologiczną, pamięcią metafizyczną, pamięcią bytu. Pamiętajmy właśnie, że w świetle nauk Platona człowiek znajduje się w świecie jako w obszarze niepamięci, jako w obszarze gubiącym pamięć, jako miejscu, w którym człowiek zapomina, kim jest. W związku z tym cała edukacja, całe staranie duchowe, ćwiczenie duchowe, to jest de facto odzyskiwanie pamięci. Można powiedzieć nie tylko w tym właśnie wymiarze takim, no jakbyśmy sobie to kojarzyli, bo sobie przypomniałem sobie, że tak coś jest, tylko odzyskiwanie pamięci, tak jakbyśmy mówili o pamięci materiału, prawda? Się mówi o pamięci materiału, że on się po jakimś czasie wraca do swojego kształtu, swojej struktury, jaką miał pierwotnie. I trochę to jest taki schemat w myśleniu platońskim. Jeśli człowiek przypomina sobie, kim jest, to nie chodzi o to, że on sobie zda sprawę z dramatu, że kiedyś był kimś innym, teraz jest byle kim. Może i tak się zdarzyć, ale zasadniczo chodzi o pamięć, która odtwarza w nas to, kim naprawdę jesteśmy. Człowiek przez pamięć uzyskuje jakby siłę tego, kim jest, swoją tożsamość. No, to są potężne perspektywy. Tak.
Znaczy, wydaje mi się, że ten moment dramatyczny tam jest, w tym sensie, że ta filozofia jest przecież, czy może nie jest drogą do zbawienia, ale perspektywa, o którą chodzi, jest perspektywą ostatecznie wyzwolenia się z pewnych ograniczeń, które czynią nas nieszczęśliwymi, osiągnięcia stanu wiecznego szczęścia. I w tej perspektywie, którą proponuje Platon, jest to możliwe tylko dlatego, że właśnie ten ruch wyzwolenia się, tak, czy to wychodzenia z tej jaskini zapoczątkowuje, właśnie przypomnienie, jest odwołanie się do tego, co jest złożone w duszy i pamięć tego, czego doświadczyła przed upadkiem w ciało. No i to właśnie są te wieczne idee i czyste dobro. Jest taka scena w jednym z dialogów, kiedy rozmówcy przywołują przed sobą jednego z niewolników i ćwiczy się na nim, pokazuje się na jego przykładzie, tam chodzi dokładnie o jakiś przykład z
matematyczny.
Matematyczny, tak, z geometrii, że nawet osoby, które w tym społeczeństwie uznane za bardziej podłe, tak, niewolników, noszą w sobie jako ludzie tą pamięć, tak? No i można powiedzieć, że dla Platona nieszczęście jakiego, znaczy to prawda, że nasze życie, czy życie w tym świecie jest w tej perspektywie zapominaniem, ale jeśli jesteśmy nieszczęśliwi na tym świecie, to to jest właśnie dla niego też taki element, który się uwidacznia, pamięć, że jednak jesteśmy powołani do czegoś innego. Być może sobie tego nie uświadamiamy, tak nie umiemy tego wypowiedzieć wprost. Potrzebujemy dopiero platońskiej doktryny, żeby to umieć wypowiedzieć. Niemniej jakoś właśnie ta pamięć materiału, tak, czy pamięć duszy jest w nas.
To jest z jednej strony odzyskanie wiedzy o zasadzie całego świata, tak? To stąd ta matematyczna droga, bo ktoś, kto operuje matematyką, jest jakby staje na granicy tego, co materialne i niematerialne. Matematyka otwiera, Platon tak sądził, drogę do widzenia rzeczy właśnie tych pozacielesnych. Niby same figury matematyczne są cielesne, ale ich harmonię już nie, więc rzeczywiście tak jak w Menonie, niewolnicy są w stanie odpowiednio pokierowani pytaniami, bo to ten sokratejski sposób, są w stanie nagle wydobyć się coś, czego nikt ani oni sami by się nie spodziewał, że w nich jest. To też jest ciekawy ten moment takiego zaufania dla mistrza, który jest w stanie wykrzesać z ludzi kogoś ponad takich zwykłych zjadaczy chleba, prawda? Ten moment się będzie pojawiał. Pamięć odgrywa tutaj podstawową rolę, a jeszcze bardziej, no właśnie to, co mówię, dramatycznie, tak? To natomiast wygląda, gdy się przez Fajdrosa ogląda ten całą opowieść o tym, że niektóre dusze właśnie gdzieś tam z tych niebios spadły, zakopały się w brudzie ciała, tu się zagubiły, no ale mają szansę, to jest proces już ascetyczny, prawda? On nie tyle intelektualny, związany z pewnym narastaniem pytań, dyskursem i tak dalej, tylko ascetyczny porzucania uwarunkowań cielesnych. Człowiek sobie przypomina w ten sposób, że i to do dzisiaj dziedziczymy trochę takie myślenie, gdy człowiekowi udaje się wyrwać z fałszywych schematów życia, no to przypomina sobie, tak wraca do niego to, co jest tą właśnie pamięcią materiału. Dopóki dusza nie jest skrępowana nienaturalnymi, że tak powiem, uwarunkowaniami, nie wróci do tej pamięci. To jest ten element uwarunkowania także zewnętrznego. Ten wątek, to sobie jeszcze powiedzmy na koniec tego dyskursu platońskiego, ten wątek oczywiście gdzieś wszedł również do sposobu mówienia chrześcijan, tylko już z wyraźnym przesunięciem w stronę pamięci o Bogu. Tak? Nie chodzi o odkrywanie jakiejś harmonii wszechświata, tylko jakby rzecz o wiele wydawałoby się prozaicznie prostą, religijnie prostą. Tak? U świętego Benedykta jakby podstawowym warunkiem w regule świętego Benedykta dla mnicha podstawowym warunkiem pójścia dobrą drogą jest uwolnienie się od niepamięci o tym, że Bóg jest obecny. Czyli musi pamiętać, stała pamięć o obecności Boga wszędzie. I co święty Benedykt podkreśla, również wtedy, gdy człowiekowi się wydaje, że oddany sprawom materialnym i cielesnym, jakby znikł, tak schował się trochę jak Adam po grzechu przed widokiem Boga. Tutaj nie. To właściwie pamięć powinna nie tyle do Boga nas przybliżać, tylko odsłaniać rzeczywistość, która jest, że Bóg nas widzi.
Jest nieustannie obecny i bliski. No i wydaje mi się, że pomimo różnych, powiedzmy, szaleń z tej doktryny platońskiej, coś, co mi się wydaje taką cenną nauką, która z tego płynie, ona jest też obecna, nawet może jeszcze bardziej w tej perspektywie chrześcijańskiej, jest to, że jesteśmy jakby skłonni, to jest mi się taki odruch, no uważać, że o tym, kim człowiek jest, decyduje głównie to, za kogo się uważa. Znaczy, jaka jest jego świadomość, tak? Natomiast ta nauka o tej pamięci, która, czy pamięci naszej natury, tak? Czy to będzie natura upadłych stworzeń, czy natura stworzeń, które noszą sobie obraz Boga, ale zaciemnione przez grzech. Ta nauka o tym, to jest taka nauka o tym, że nasza natura może być, jeśli jesteśmy właśnie spętani, przynajmniej zakryta. Czy nie wiemy, kim jesteśmy, nie pamiętamy, ale gdy sobie przypomnimy, jesteśmy w stanie retrospektywnie stwierdzić, że przez ten cały czas byliśmy kimś innym, tak naprawdę. Nie tym, kim nam się wydawało i właśnie to jest ten moment, można powiedzieć, nawrócenia, tak, czy jakieś objawienie, że to, kim nam się wydawało, że jesteśmy, to jest pozór, nasza natura jest zupełnie inna. I tak myślę sobie, że wbrew takim jakimś naszym skojarzeniom, że platonizm, prawda, to jest wyłącznie filozofia właśnie jakiejś świadomości, idei, abstrakcji, to jest taka, myślę, coś zdroworozsądkowa nauka, bo to jest, no myślę, jakieś takie potoczne doświadczenie, tak, że możemy długo żyć w stanie, który jesteśmy jakoś nieszczęśliwi, a nie wiemy dlaczego. Coś nam doskwiera i to jest właśnie ta pamięć o tej naszej naturze, ale zajmuje, to nie jest takie proste sobie uświadomić, tak? Co jest właściwie nie tak.
No jest też nawet literacka zbieżność w pewnym miejscu między opowieścią z państwa Platona, a pewnym wątkiem właśnie o człowieku, który wszedł w tę strefę zapomnienia, zagubienia, tą opowieścią, a no, centralnym wątkiem w Ewangelii o synu marnotrawnym, o jego wejściu właśnie w krainę jakimś mu obcą. Tak? On jest cały czas tam nie na swoim miejscu. Tam wprost nie mówi się o pamięci, przypominaniu, niemniej jest ten taki ruch, że w pewnym momencie ruch świadomości, tak, on sobie zdaje sprawę, że to w domu zupełnie inaczej wszystko wyglądało, jak było właśnie. Więc jednak jest to ruch pamięci. No i potem pojawiający się taki nie tylko w sensie, że ruch pamięci, przypominania sobie, ale związany z tym ruch do swojego źródła, w sensie nawrócę się i pójdę do swojego domu, do swojego ojca. Więc oczywiście jest wielka owocność w tych rozmaitych wątkach przy ich przeniesieniu do świata chrześcijańskiego. Wracamy do naszej rozmowy o pamięci, niepamięci, przypominaniu. Mówiliśmy o tym, jak to wygląda u Platona i w związku z tym o tych perspektywach pamięci no, ogromnych, tak, decydujących o właściwie o całym losie, tak, człowieka, jego świadomości, jego celu, jego początku. Wspominałem też o tej drugiej perspektywie arystotelesowskiej. To tak się składa i tutaj, że jak się mówi o Arystotelesie, to się mówi o czymś innym niż mówiąc o Platonie. Zawsze to tak jakoś, czy bardzo często tak wychodzi, że przychodzimy do Arystotelesa, to rzeczywiście powtarza się ten schemat, że Platon mówi o niebie i o różnych boskich podstawach świata. Arystoteles wskazuje raczej na tę, czy przynajmniej początkiem jego rozważań jest ta rzeczywistość uchwytna zmysłowo. Gdy mówi o pamięci, a zajmował się nią kilkakrotnie, wręcz także w osobnym dziełku o pamięci i przypominaniu sobie, w krótkich pismach psychologicznych. Gdy mówi o pamięci, to właściwie zupełnie jesteśmy w innym niż u Platona świecie. Chodzi o rozpoznanie swoistej no, neuropsychologii. To znaczy właściwie tam jest wręcz to sprowadzone do pewnego działania, no oczywiście to jest działanie duszy generalnie, ale ta dusza posługuje się w tym wypadku organem usytuowanym w mózgu, czyli jest to bardzo bliskie naszemu nowoczesnemu czy współczesnemu poszukiwaniu pamięci gdzieś na terenie mózgu, stąd gdzieś tam w latach 70., 80. niektórzy psychologowie zdali sobie sprawę, że wiele rzeczy, które odkrywają, to są odkrycia na nowo, tak, jest zapomnienie, to paradoks, że wielu myślicieli wraz z kulturą zapomniało, co starożytni mieli do powiedzenia o pamięci i odkrywali niektóre rzeczy na nowo. Otóż Arystoteles jest także w tym punkcie dość wnikliwym obserwatorem. Mówi w swoim języku, mówi trudno. To, co czytamy, to są takie ciągle nieforemne jakieś tam traktaciki, trochę notatki męczące i na pewno nie wciągające po prostu literacko. Niemniej bardzo pracowicie przeprowadzające nas od punktu do punktu. Arystoteles rozumie pamięć jako władzę zmysłową, a więc od razu umiejscawia ją konkretnie w organizmie człowieka, w jego strukturze, każdego człowieka. Pamięć nie jest jakąś siłą w kosmosie, gdzieś pociągającą, otwierającą. Nie jest też jakimś, jakby to powiedzieć, dnem duszy, tak, które daje przejście do innego świata. Tam gdzieś jest klapka, w której można przejść do innego świata. U Arystotelesa tego nie mamy. Pamięć jest dosyć prostym urządzeniem. Jest skarbcem, jest taką komnatą, tak, w człowieku, w jego zmysłach, w której lądują wszystkie wrażenia człowieka, których doświadczył człowiek. Znaczy wrażenia, które się zatrzymały we władzach zmysłowych i które no, jakoś człowiekowi udało się zapamiętać, bo to trzeba jeszcze brać pod uwagę, że to nie jest tak, że automatycznie wszystko, co człowiek widzi, od razu ląduje w pamięci. Musi być akt zapamiętania. Arystoteles próbuje ten moment uchwycić. Przypomina nam, że pamięć zajmuje się wyłącznie tym, co przeszło, a więc nigdy nie mówi o jakichś rzeczach teraźniejszych, nie mówi o rzeczach przyszłych, mówi wyłącznie o rzeczach, które przeszły. I co więcej, mówi, że człowiek ma już pewien dystans do tego, co się wydarzyło. To ciekawe i takie no, nie do końca dające się centymetrem wymierzyć, ale Arystoteles mówi, musi upłynąć pewien czas między tym, że się coś wydarzyło i my to mamy w pamięci. To nie od razu wszystko ląduje w pamięci. Jest jakiś moment takiego oddalenia między tym, że się stało i że zapamiętaliśmy. Potem cała ta pracowitość, o której wspominałem, Arystotelesa koncentruje się na tym, żeby nam wyjaśnić, że człowiek pamięta wszystko, co pamięta, to pamięta ze względu na komponent fizyczny, materialny. Ponieważ pamięć jest władzą zmysłową, to się nie zapamiętuje po prostu na przykład idei, tak, czystych pojęć, tak, abstraktów, tylko zapamiętuje się zawsze rzeczy ze względu na ich materialną szatę. Będzie to ogromnie ważne potem w sztuce przypominania sobie, ale już przy zapamiętywaniu, przy chowaniu w pamięci jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że kolejność pamięci będzie wyznaczona połączeniami materialnymi, a nie konstrukcjami na przykład teoretycznymi rozumień. Tak? To pamiętam jeden ze znajomych profesorów, zawsze ostrzegał studentów, żeby jeśli chcą zapamiętywać tak, materiał, żeby właśnie pamiętali, że materiał, jeśli chodzi o samo przyswajanie pamięciowe, to on się zapamiętuje trochę tak, jak my dzisiaj to rozumiemy, bo to jest problem kodowania. Tak? Się jakoś koduje, maszyny kodują coś w swojej pamięci, nie dlatego, że fascynuje je tak. Samo rozumienie.
Ta uwaga profesora jest bardzo ciekawa, bo w przypadku zapamiętywania materiału czy wiedzy, w przypadku wiedzy powinno być tak, że jak rozumiem pewnym ideałem jest nie tyle odtworzenie wykutego materiału, co jakby umiejętność na własną rękę odtworzenia istoty rzeczy, o której się mówi. Tak? I to jest moim zdaniem też w kontekście tej teorii Arystotelesa interesujący, bo no, powiedzmy sobie, że Arystoteles owszem, no, uważa pamięć za władzę zasadniczo zmysłową, tak? Natomiast jej rolą jest dostarczanie materiału przez wyobraźnię, na której może pracować następnie intelekt, który już poznaje nie przypadłości rzeczy, czy ich materialne wyglądy, tylko ich istoty. I z tego samego powodu zresztą, jak rozumiem, pamięć nie jest władzą intelektualną właśnie, że intelekt, poznając rzecz i istotę, upodabnia się jakby do niej. Tak? Więc, ponieważ nie może być kilkoma rzeczami naraz, więc nie może, to nie w intelekcie się przechowują. Po prostu istot rzeczy nie można pamiętać, można je poznawać wyłącznie jako coś aktualnego. Więc to jest jakby ciekawe, że z jednej strony jest tak, że w stosunku do Platona, tak, ten model jest właśnie bardziej, powiedziałbym, no, ma większe wyczucie, jeśli chodzi o takie codzienne używanie pamięci. Przypomina o tym, że ostatecznie nasza wiedza pochodzi z tego doświadczenia, ale też jednocześnie po tym neurologicznym wykładzie przychodzi wykład z psychologii intelektu, tak, który już jakby inaczej przedstawia. To jest ciekawe to, że zdaje się, że dla autorów chrześcijańskich to był pewien dylemat, no bo jeśli pamięć jest władzą cielesną, to co się dzieje z pamięcią po śmierci, a przed zmartwychwstaniem? Czy znaczy, że osoby, które są oddzielone, czy osoby, no dusze, tak, oddzielone od swoich ciał, czy są pozbawione pamięci?
Święty Tomasz Zakwinu w swojej lekturze Arystotelesa, a potem przechodząc do w sumie teologii, do samodzielnych już jakichś wykładów, rzeczywiście zbliżał się do przekonania, że istnieje coś na kształt takiej pamięci intelektualnej, analogicznej do pamięci zmysłowej. Trochę tak, jak przed chwilą to mówiłeś, to oczywiście nie tak, że materialnie wbite jest tak, jak w pamięć wbite jest po prostu pewien materiał, tak? A tak jak w dysk pewien materiał, który można odczytać, tylko że jest rzeczywiście pewien, tak naprawdę pewna sprawność, tak? Sprawność wiedzy, która jest swoistą pamięcią, zdolnością do wydobywania tych samych, powracania tą samą drogą od tych samych zasad do tych samych wniosków czy twierdzeń. Coś na kształt pamięci. Bardzo ciekawe, ale dla właśnie tej długiej epoki, którą było średniowiecze, to mistrzem w sprawach pamięci nie był ani Platon, ani Arystoteles. Jakoś ich nie czytano od tej strony, to nie budziło wielkiego zainteresowania, albo niektóre teksty po prostu przez długi czas nie były znane. Natomiast tym mistrzem był Cyceron. To od razu ukierunkowywało całą sprawę, bo Cyceron mówił o pamięci w bardzo konkretnym, praktycznym kontekście. Jego interesowała pamięć jako składnik przede wszystkim, jako element ważny dla retora. Pamięć jako pewna umiejętność, tak naprawdę niezbędna retorowi do tego, żeby operował pewnymi wyobrażeniami, pewnymi elementami, które później może przywoływać w mowie, tak, w wypowiedzi. Więc to bardzo specyficzny kontekst. A drugi, w którym u Cycerona to występuje, to jest moment rozważania o roztropności. Człowiek, żeby być roztropny, czyli jedną z umiejętności kardynalnych, zasadniczych, tak, operować, musi też mieć pewne doświadczenie spraw. Doświadczenie spraw to jest pamięć różnych rzeczy. I stąd, gdy ludzie średniowiecza z kolei rozwijali tę swoją niesamowitą, dzisiaj dopiero tak naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę, bo to były sprawy zaniedbane, ale badacze właściwie już w naszych latach 2000, zwłaszcza już w końcu lat 90. zaczęły się takie wnikliwe, mediewistyczne badania tego dotyczące, się okazuje, że średniowiecze po prostu potrafiło przerobić każde zagadnienie na również takie ćwiczenie, było bardzo dydaktyczne, tak? Na takie ćwiczenie, które ułatwiało człowiekowi przyswojenie przez szereg różnych ćwiczeń, praktyk. Te praktyki były praktyczne, dodajmy, bo czyli praktykowano je, były do użycia w szkołach. To jest zupełnie co innego niż na przykład z wspomnianym Cyceronem, czy przynajmniej z przypisywanym Cyceronowi pismem Rhetorica ad Herennium, gdzie mamy fascynującą, fabularną w ogóle historię, jak należy zapamiętywać. To każdemu z Państwa bardzo polecam. Jest to fascynujące przeczytać tam w ogóle rzeczy niebywałe dla nas można przeczytać. Jak to trzeba sobie układać pamięć, chodzi się po pomieszczeniach, układa różne przedmioty, w tych przedmiotach wkłada się, jak wszystko się dzieje wewnątrz nas, myślimy sobie, prawda? W przedmiotach, w salach nam znanych przechadzamy się, wkładamy w różne garnki przedmioty, różne swoje myśli, niesamowite rzeczy. Przez pewien czas niektórzy autorzy brali to poważnie, to znaczy gdy się to czyta, ludzie sobie wyobrażają, jak to, że to naprawdę coś takiego się działo, ale dzisiaj badacze są raczej skłonni sądzić, że mamy tu do czynienia z pewnym, jakby to powiedzieć, planowaniem różnych zabiegów, które prawdopodobnie i sam Cyceron tego nie realizował. To jest trochę coś z tego, że tak powiem, idealizmu starożytnych, to znaczy planowania pewnych różnych rzeczy, których oni później tak naprawdę nawet swoim elitarnym
wymiarze taką skalę nie, ale jak rozumiem, jednak pewne techniki mnemotechniczne
zupełnie podstawowe, tak.
Działają. Pomyślmy o tym, jak to jest, jak sobie próbujemy przypomnieć na przykład fragment piosenki, ale który jest w środku, tak? Śpiewamy od początku, dlatego, że właśnie potrzebujemy tej ścieżki, która nas doprowadzi za pomocą znanych działań do momentu, w którym jesteśmy w stanie sobie to przypomnieć. Tak.
Niemniej, no, już mistrzowie retoryki mający te swoje praktyczne sukcesy jeszcze w starożytnym Rzymie odnosili się do tych szczegółowych technik cycerońskich z dużą rezerwą. Natomiast masz rację, oczywiście, no, to rzecz oczywista, zarówno w starożytności, jak potem w średniowieczu skrupulatnie kolekcjonowano wszystkie takie konkretne, dające się przełożyć na praktykę zabiegi, tak? Te wszystkie rozważania o tym, że warto posługiwać się symbolami niezwykłymi, że warto posługiwać się, że porządek w większości wypadków jest sztuczny. Samemu trzeba zaplanować, trzeba ułożyć rzeczy wedle jakiegoś układu, żeby potem do nich móc wedle tego połączenia wracać, że trzeba przykładać emocje do tego, co się chce zapamiętywać. Wiele różnych, już nawet takie niezwykłe, prawda, że symbole powinny być raczej nietypowe, być może właśnie wzbudzające jakieś przeżycia, a więc może czasami niezwykle piękne, a czasami odrażające. Różne tutaj propozycje się pojawiają. I to wszystko wchodzi do pewnej codzienności kultury średniowiecznej, w której no, istnieje coś, co trzeba by było nazwać pamięcią. My mało na to zwracamy uwagę. Mówię my, ale myślę o badaczach, którzy się tym zajmują. Do dzisiaj jest to mało zbadany temat, że chrześcijaństwo posiada swoją jakby własną myśl o pamięci, która wychodzi bardziej ze środowisk monastycznych, gdzie pamięć jest ogromnie ważna, mówiliśmy o tym na początku, pamięć o Bogu. W związku z tym budowanie w sobie poprzez rozmyślanie pamięci, tak, modlitewnej. I teraz, gdy porównujemy to z tymi różnymi radami Cycerona, to się okazuje, że to jest bardzo bliskie, że jest bardzo podobne wyczucie. Niemniej raczej nie spodziewamy się, że ci ojcowie pustyni wszyscy po prostu pisali to, co pisali, tak jak Kasjan, ze względu na to, że kopiowali Cycerona. To się bierze jakby z pewnej podobnej natury zagadnień. Tu przed nami otwiera się obszar, który, jak mówię, nie jest w ogóle intensywnie przestudiowany, mianowicie do specyfika działania pamięci liturgicznej. Liturgia jest pamięcią, jest pewnym rodzajem pamięci. Nie wyłącznie pamięcią, ale jest komemoracją, jest wspomnieniem, jest pamięcią, która uobecnia. A więc niewątpliwie wymaga również od tego, kto uczestniczy w liturgii, do niej się przygotowuje, pewnego sposobu pamiętania, pewnego sposobu uczestniczenia własną pamięcią, czy jakiegoś uczestnictwa poprzez pamięć, tak, w jakichś aktach. To mało jest studiowane. Tu się, jak widzę, w wielu... Jest taka Mary Carruthers, The Book of Memory, jest praca rzeczywiście zapierająca dech w piersiach, jeśli chodzi o znajomość różnych aspektów pamięci, sztuk pamięci w średniowieczu, wczesnym, późniejszym. No, ale ona też wie dobrze, że istnieje ten moment inspiracji monastycznej, ale jeśli już o nim mówi, to mówi wyłącznie o tym rozmyślaniu prywatnym, że ktoś bierze, zastanawia się, czyta tekst Biblii tam i tak dalej. Nie myśli, nie zastanawia się nad tym, jak ta pamięć działa na przykład przy regularnej recytacji psalmów, w pewnym układzie komemora wspomnień liturgicznych w roku i tak dalej. To gdzieś tam zostaje na boku. Pewnie jest to obszar ciekawy do osobnego przebadania. Wracamy do naszej rozmowy o pamięci, zapamiętywaniu, przypominaniu sobie. Jest u końca naszej rozmowy pytanie zupełnie naturalne. Bardzo często wiążą się ze sobą wątki pamięci tradycji. Tak? Mamy różne instytuty pamięci, mamy mowę o tradycji, która coś przypomina, mówimy o upamiętnieniu i tak mówimy o tym, jakbyśmy dzięki temu właśnie stawali się uczestnikami czegoś, upamiętnienie coś daje. Pytanie, czy tradycja jest pamięcią? To jest coś, o czym trochę kiedyś rozmawialiśmy w związku z twoją książką o pojęciu tradycji, ale przy tej naszej rozmowie o pamięci rzecz niewątpliwie wraca, aby było do tego wrócić. Tradycja jako pamięć to w sumie dość modny temat.
Bardzo modny. Znaczy w ogóle istnieje takie zjawisko, którego wszyscy doświadczamy. Niektórzy nawet wiedzą, że ona tak się nazywa. Ona nazywa się kulturą pamięci. I to jest takie specyficzne, można powiedzieć, akademicko-polityczne zjawisko związane z dwoma procesami. Pierwszy proces to jest taka świadomość wśród decydentów politycznych, ale też właśnie akademików, historyków głównie na Zachodzie, że wraz z postępem modernizacji, tak, coś tracimy, tak, czy zanikają jakieś formy życia w swoim naturalnym kontekście i zostają jakieś jego resztki, tak, na przykład, nie wiem, no, niemiecka wieś obecnie nie ma nic wspólnego z tradycyjną niemiecką wsią, natomiast są tam różne resztki w postaci właśnie, nie wiem, strojów ludowych, niektóre miejscowe puby kultywują tradycję śpiewu na przykład, ale to są jakieś relikty oderwane od naturalnego swojego kontekstu. A więc modernizacja, to jest taki jeden kontekst, a drugi to jest kwestia wydarzeń, czy pamięci po zbrodniach totalitarnych i wszystkich holokauście. Tak? To jest takie zdarzenie, które w tej świadomości historycznej państw Zachodu, znowu zwłaszcza Niemiec, jest po prostu bardzo ważnym wydarzeniem. Wiadomo, że to się nie może powtórzyć, więc nie można tego uobecniać w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, tylko należy o tym pamiętać, tak? Żeby to się właśnie nigdy więcej nie powtórzyło. To są bardzo dwa różne źródła, ale one się wspólnie składają na te zjawisko, jakim jest kultura pamięci. Istnieje takie przeświadczenie w tym podejściu, które się wyraża właśnie w różnych wystawach, eventach, w polityce rządów, ale też powstaje masa prac teoretycznych, że nasze nowoczesne życie, generalnie bardzo schematyczne, ujęte w karby tej właśnie pracy, zunifikowane we wszystkich państwach, żyjemy bardzo podobnie, potrzebuje jakiejś takiej kompensacji, że musi mieć jakąś tożsamość, musimy się jakoś różnić, tak? No i ta tożsamość leży w naszej przeszłości, ale nie możemy przecież po prostu wrócić do życia naszych przodków, nie wiem, zostać z powrotem chłopami, czy kultywować jakieś bardziej, powiedzmy, ekscentryczne tradycje, takie z punktu widzenia przyzwoitych nowoczesnych obywateli, niemożliwe do powtórzenia, tylko musimy o nich pamiętać, więc uczymy się, nie chodzimy do muzeów, robimy wydarzenia, które są rekonstrukcjami różnych wydarzeń, prawda, ale nie żyjemy zasadniczo w ten sposób. I to jest taki moment właśnie, w którym myślę, że dobrze widać różnicę między kulturą pamięci tak rozumianą, a tradycją, bo tradycja oczywiście też ma wiele wspólnego z pamięcią, tak, znaczy tu mówiłeś o tym, że na przykład, że liturgia jest również, tak, można powiedzieć w pewnym sensie pamięcią, albo wehikułem pamięci. I rzeczywiście tak jest, że jednocześnie liturgia jest przecież też wehikułem tradycji, tak, czy jest po prostu wcieloną tradycją, w której właśnie chodzi o to, że żyje się w pewien określony sposób, mając przed oczami wzorzec, o którym pamiętamy, sobie go nieustannie przypominamy. Tylko różnica właśnie polega na tym, czy tak między tą kulturą pamięci a życiem takim, powiedzmy, według reguł tradycji, czy wystarczy nam samo wspomnienie, znaczy postawienie sobie przed oczami jakby duszy bardziej, właśnie tak po platońsku, przypomnienie sobie pewnego ideału albo pewnego wzorca, czy też zechcemy to wcielić, tak, w życie i chcieć rzeczywiście żyć według pewnego wzorca, znaczy podać też nasze działania, tak, czy pójdziemy właśnie bardziej tą ścieżką, można powiedzieć, Arystotelesa, w której jakby wiemy o tym, że bez zaczepienia w namacalnym, fizycznym konkrecie naszego życia działań, powtarzanych schematów, ruchów, gestów, ta pamięć się ulotni, tak? Stanie się niewyraźna, nie będzie miała tak naprawdę wpływu na nasze życie. No. Ja myślę sobie, że wakacje też są tyle dobrym momentem, żeby o tym pomyśleć, bo to jest taki czas, kiedy dużo zwiedzamy albo jesteśmy w muzeach, tak? Ja pamiętam, że w ogóle po raz pierwszy to mnie ta różnica uderzyła, jak kiedyś trafiłem, no właśnie, to była podróż na południe Europy i w jednym z włoskich miast wszedłem do dzisiaj muzeum, a kiedyś szpitala w Sienie, gdzie ściany zdobią freski sieneńskich mistrzów, które reprodukcje się dzisiaj właśnie powtarza w wielu tam albumach. No i zdałem sobie sprawę, że coś, co dzisiaj oglądam głównie wyjęte ze swojego kontekstu, tak w muzeum, tak, ma tabliczkę, można wejść, kupić bilet, obejrzeć. Kiedyś ludzie oglądali w ten sposób, że leżeli na łóżkach i nie wiem, albo umierali w innym gorszym razie, albo się leczyli. Tak? W każdym razie też treść tych obrazów była dostosowana do tego kontekstu, była częścią jakby jakichś naturalnych czynności, a nie jakimś właśnie rytuałem zwiedzania, czy tylko stawiania sobie przed oczy, można powiedzieć, umysłu, wyderwaniu od normalnych działań tych treści. Oczywiście to, co teraz mówię, nie jest jakimś potępieniem muzeów, no, one grają bardzo ważną rolę i też z nich korzystam, ale chodzi mi o to, żeby coś uświadomić tą różnicę, że jednak jest jakaś, myślę, mądrość w tej nauce Arystotelesa, że jednak pamięć potrzebuje tego materialnego zaczepienia i konkretu po prostu życia, w którym się obecnie.
I to nawet bardziej nie samej jakby maszynki do wywoływania wrażeń, bo jeszcze można by było sobie zrozumieć to tak, że pamięć jest wzmagana nie tylko takim wywoływanym przez nas ruchem myśli i koniecznością przypominania, ale na przykład wejścia do takiej niezwykłej komnaty pełnej różnych przedmiotów, które poruszają naszą wyobraźnię. Ale
na przykład rekonstrukcje historyczne są trochę takie. Są bardziej fizyczne, ale to nie jest jakby przecież normalne życie, tak? Tylko właśnie scenizacja.
Natomiast pamięć, o której mówisz, to jest znalezienie się jakby u końca tego ciągu jakiejś tradycji, wchodzi się do miejsca, gdzie ona jest zwyczajnie sposobem życia i w ten sposób uczestniczy się w pamięci tego, co posiadają ci, którzy wcześniej przed nami w tej tradycji uczestniczyli. To jakby tak, prawda, rozumieć. Musisz być uczestnikiem życia.
Ostatecznie chodzi nam właśnie o to, że w tym, o czym chcemy pamiętać, tak, czy to będzie nauka religijna, czy to będzie, nie wiem, zwyczaj dotyczący spożywania posiłku, tak, że odnajdujemy w tym jakieś dobro, które chcemy realizować, tak, że nie chodzi po prostu o to, że, nie wiem, potrzebujemy tożsamości i już, i właściwie możemy nam cokolwiek wsadzić, tylko że z jakiegoś powodu akurat ten sposób życia nas uważamy za dobry. Interesuje nas ostatecznie to, żeby on stał się też naszym udziałem.
No tak, coś z tego jest w tym zdaniu, które lubiliśmy powtarzać w Christianitas przy różnych ważnych okazjach, zdania Gustawa Dibona, że nie interesuje nas przywiązanie do tego, co było, tylko nadążanie za tym, co trwa. W związku z tym, co trwa, oczywiście znowu wymaga do rzeczy uzupełnienia, nie chodzi o samo trwanie i tak dalej. Niemniej no, o samo to odróżnienie między tym, do czego my wracamy, a między tym, w czym możemy się znaleźć, co żyje, jest tutaj ważne. Dziękuję Ci za rozmowę. Różne rzeczy sobie tutaj pominaliśmy. Mam mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o zbyt wielu i że w ten sposób daliśmy okazję, żeby także nasi słuchacze przypomnieli sobie albo może niektóre rzeczy zapamiętali. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek i Paweł Grat.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.